Jesteście pięknie wymądleni. Cieszę się, że nie tylko śpiewacie, ale i modlicie się śpiewając. Powiedziemy na bardzo trudny teren Pisma Świętego, na teren prehistorii biblijnej. Niestety prehistoria biblijna, to co jest na początku Pisma Świętego przed historią Abrahama, praojca wiary, jest terenem dość dziewiczym, nie bardzo zrozumiałym. Ja tę katechezę, którą zacznę dzisiaj głosić na ten temat, co nieco zasygnalizowałem w tej złotej książeczce, mam nadzieję, żeście wszyscy przeczytali. Jako, że jest dostępna, leży tutaj. I żeby była współpraca między tym, co ja mówię, między moim trudem i waszym wysiłkiem, żeby współpracować, żebyście nie siedzieli tutaj tylko jak w gniazdku pisklęta i mamusia się zbliża i dziubek otwarty. I ciach. A jak tatuś i mamusia nie przyniesie nóżki, to tylko piski. Więc współpracujcie, pracujcie. Jest taka praktyka, że praktyka podwójnej lektury Pisma Świętego, podwójnego podchodzenia. Najpierw tak zwane czytanie pierwsze, pobieżne, niedokładne, ale dotykające sedna, pozostawiające wiele rzeczy niewyjaśnionych. I kiedy już uchwyciłem sedno danego tekstu, wracam po raz drugi i już z detalami próbuję zrozumieć. My teraz wejdziemy na teren prehistorii biblijnej i będziemy czytać po raz pierwszy, czyli dość pobieżnie, ale ja będę wam sygnalizował ważne rzeczy. Byłoby dobrze, żeby jeden z mikrofonów poszedł tutaj przed mego lektora, żeby to, co poproszę, żeby było przeczytane, żebyś na siedząco czytał, nie stało, bo to będzie jedynie strata czasu. W tej katechezie porannej myśmy się znaleźli w niewoli babilońskiej. Mówiłem wam, że według proroka Jeremiasza i Ezechiela to Izrael powędrował do niewoli babilońskiej z powodu pierwszego przykazania dekalogu. Zaczął na równi z Bogiem prawdziwym, Bogiem po trzykroć świętym, czcić bogów dalekich od świętości, bogów płodności. I groził zanik wiary w Boga Jahwe. Co więcej, pod pojęcie Boga Jahwe bezwiednie Izrael wprowadził szyderstwo. Prowadził coś, co jest dalekie od świętości, świętej płodności Boga. Do której Bóg powołuje ludzką parę. Znaleźli się w niewoli babilońskiej. I w niewoli babilońskiej zrodziło się potężne pytanie. Duch Święty to pytanie stawiał w tak zwanej świętej reszcie. A więc Izraelitach jako tako wiernych Bogu, którzy podzielili los wszystkich innych. Skąd w tym Bożym świecie, w Bożej rzeczywistości, która wyszła z ręki tak wspaniałej, tak doskonałej, jest tyle zła w tym świecie? Skąd tyle zła, że w zasadzie w tamtych czasach istniały te imperia, potęgi polityczne, ale to były bestie polityczne. Bestie. No zresztą takie bestie istniały, dość drastyczne bestie i na wschodzie, i na zachodzie, taka bestia nie tak dawno królowała i władała wieloma narodami. Skąd to zło? Tak dziwne tajemnicze. Ba, skąd człowiek, który wyszedł z ręki Boga, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, taka tajemnicza słabość? Duch Święty stawiał pytania i Duch Święty przez anonimowego autora prehistorii biblijnej, ja wyczuwam jego myślenie, jego geniusz literacki w innych jeszcze w księgach mądrości. On dał takie przypowieści, nowele, o której będziemy na przyszły rok mówić. Takie przypowieści jak Judyta, Tobiasza, o Jonaszu, z jego ręki wyszło. Wszystko, co jest takie bardzo wyczuwane, finezyjne, pełne świętej ironii, to jest ten sam autor, anonimowy, nieznany. Rzeczywiście jakiś geniusz ludzki. I on nam dał te katechezy, które my nazywamy prehistorią biblijną. Trzeba będzie uruchomić prehistorię biblijną, żeby zrozumieć Ewangelię, żeby Ewangelię doczytać tak, jak powinna być doczytana. To nie tylko w dekalogu Bóg i Jezus, Bóg zapowiedział, że da nowe prawo, da w Ewangelii szansę życia dekalogiem. Ale jest i jak mówiliśmy, że dekalog jest, to są wnioski wyprowadzone z tej apokalipsy, jaką przeżyli Egipcjanie w związku z tym, że chcieli mieć naród wybrany jako niewolników w powieczny czas. Bóg im zafundował apokalipsę. Ale w tej apokalipsie zafundował im też prawdę o Bogu prawdziwym. Takich Bogów, jakich oni czczą, nie ma. Istnieje za nimi jedynie szatan. Mimo iż ze swojej strony wszystko zrobił po spełnieniu obietnicy, wprowadzeniu do ziemi obietnicy Izraela, ze swej strony wszystko zrobił, żeby Izraelici posiadali tę ziemię i byli, czekali na spełnienie największej obietnicy daru życia Ojca w Jezusie Chrystusie. To jednak powoli to zło narasta. Bóg w prorokach jest bezsilny, bezradny. w związku z tym musi ich zrównać z poganami, cofnąć ich do punktu zero, odesłać ich do ojczyzny ojca wiary Abrahama, do Babilonu, żeby właśnie tam weszli w zadumę nad losem człowieka. I te odpowiedzi w prehistorii biblijnej już będą dotyczyły całej ludzkości. Całej ludzkości, nie będą to odpowiedzi dane tylko Izraelowi. Muszę się przyznać, że miałem ochotę teraz na tym spotkaniu zająć się tylko komentarzem tajemnicy raju, utraty raju i tych obietnic, ponieważ to jest przedmiotem Ewangelii, pierwszej Ewangelii, Ewangelii Mateusza. Ale byłoby to znowu takie ingerowanie w środek, bardzo sztuczne, ponieważ przed tym opisem raju istnieje to, co tradycyjnie nazwany pieśnią o pierwszym stworzeniu. I teraz tym się zajmiemy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I tylko to zdanie mówi o pierwszym stworzeniu. Tylko to zdanie. A już drugie zdanie i cała ta pieśń o stworzeniu świata w ciągu 7 dni, jakkolwiek 7 dzień to jest odpoczynek już, ale należy do całości, to już jest mowa o drugim stworzeniu świata, czyli o zbawieniu świata, o nowym stwarzaniu świata. Ziemia zaś była bezładem i pustkowie, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. Duch Boży unosił się nad wodami. W tym zdaniu ziemia była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. To są zdania, które określają sytuację Izraela w niewoli babilońskiej. Ziemia jako pustkowie, pustynia, jest symbolem śmierci, symbolem szatana, który wszędzie wnosi śmierć. Wiemy, że Jezus był koszony na pustyni, na pustyni. Szatan w sytuacjach takich jak pustynia ma wyjątkowe szanse, ma większe możliwości. Więc dwie rzeczywistości są symbolem obecności szatana, działania szatana. Pustynia, która jest przeciwieństwem raju, i bezmiar wód. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. Z Apokalipsy, z rozdziału 21, wielu z was już ze mną konsumowało Apokalipsę, pamięta opis nieba, zbawienia, i morza już nie będzie. Chaos jest, chaos wód jest symbolem braku prawa, ładu, kosmosu, czyli sił demonicznych, szatan. Pustynia i wody. Powiedziałem, że Bóg postawił w niewoli babilońskiej, niewola babilońska jest katechezą o grzechu, o złu. Skąd zło w Bożym świecie? I odpowiedź w prehistorii biblijnej jest taka, że źródłem zła jest ten, który jest symbolem pustyni i chaosu, czyli szatan, duch ciemności. A z kolei ten drugi opis stworzenia świata mówi o tym, że źródłem zła jest też wolna wola człowieka, wybór człowieka, decyzja człowieka. są dwa źródła zła w świecie. Szatan i człowiek. Zła decyzja człowieka. Ale szatan jest sprawcą po dziś dzień złych wyborów człowieka. I szatan posłużył się faktem powołania człowieka do tego, żeby mężczyzna i kobieta byli rajem dla siebie przez miłość, miłość oblubieńczą, przyjaźń, przez powołanie ich jako pary do tajemnicy ojcostwa i macierzyństwa i reprezentowania Boga Ojca, Stwórcy na ziemi. Szatan właśnie tę sferę jakby wyrwał Bogu Ojcu, Stwórcy z rąk i tę sferę po dziś dzień straszliwie okaleczył. I odtąd źle jest człowiekowi samemu na świecie, ale razem nieraz jeszcze gorzej. To tak troszeczkę z lotu ptaka. O tym, że ta pierwsza pieśń o stworzeniu świata będzie dalej mówić, jak Bóg, co Bóg dał człowiekowi, proponuje człowiekowi, żeby nie było pustyni też w jego wnętrzu i żeby jego wnętrze nie było jednym wielkim chaosem, bełkotem. I jest pieśń o siedmiu sakramentach świętych i siedmiu darach Ducha Świętego. Siedem darów Ducha Świętego i siedem sakramentów świętych. Można i taką kolejność ustanowić. Skąd, że tak powiem, ja to wiem, macie prawo postawić takie pytanie. Skąd ja to wiem? Otóż, jak czytać prehistorię biblijną, o tym mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Żeby zrozumieć prehistorię biblijną, trzeba znać Apokalipsę świętego Jana Apostoła. I oczywiście, ponieważ jesteśmy przy pierwszym czytaniu i wy musicie trochę mi wierzyć, nie macie wyjścia, bo przy drugim czytaniu to już trzeba będzie dotykać tych tekstów, wszyscy będziecie tutaj przez 5 minut szukać, otwierać i widzieć, bo kiedyś będziecie musieli gdzieś w jakichś grupkach wspólnie czytać i to wyjaśniać, kiedy ja już będę za naukami tam w niebie. Otóż, gdy otworzymy trzecią część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 12, zatytułowany Niewiasta i Smok, smok to szatan, czyli Antychryst, i jemu przeciwstawia Bóg niewiastę, pod koniec jest tak, pod koniec tego rozdziału 12 jest takie zdanie. Ów smok stanął na piasku nad brzegiem morza. Wyszedł z morza, z chaosu. Demon. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 7 diademów. A na jej głowach imiona bluźnierczy. Szatan, Antychryst, Lucyfer, rodzi w tym świecie bestie. Bestie to są takie potęgi polityczne, jak w zależności Asyria, później Babilon, no i w naszych czasach to, co było, to, co stworzył Stalin, to, co Hitler światu w Europie fundował, to są bestie. mają imiona bluźniercze. Odrzucają Boga, bo sami wchodzą w miejsce. Używają bestię wychodzącą z morza. I te dalej, gdy przerzucimy 13 rozdział Apokalipsy świętego Jana Apostoła, to czytamy tak. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Czyli miała... To znaczy, że geniusz złego ducha będzie dążył do tego, żeby Kościół, który z natury ma być prorokiem, z natury prorokiem, jest jego podstawowa misja, być prorokiem, mówić temu światu prawdę, zatem osiągnie to, że będzie fałszywym prorokiem, że wprowadzi tymi maleńkimi kroczkami ogrom fałszu. Ogrom fałszu. Że będzie w naszym życiu, w życiu Kościoła i prawda, i fałsz. A ponieważ my wchodziliśmy w życie Kościoła, który ma już wiele rzeczy, których by Chrystus nie chciał mieć w Kościele, w związku z tym mamy kłopoty, zwłaszcza, że nie sięgamy po światło ksiąg natchnionych, zwłaszcza Apokalipsy. Dwa źródła zła. To jest, jedno wychodzi z morza, z chaosu, z piekła, szatan, i drugie pochodzi z ziemi. Fałszywy prorok, który ma dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówi jak smok. Wychodzi z ziemi, to znaczy jest to inne zło, które wychodzi z ziemi, jest dziełem człowieka, który wchodzi w komunię ze złym duchem, ze smokiem. Teraz po tym sygnale wracamy do prehistorii biblijnej. I mamy dwa opisy. Najpierw jest mowa o tym, że duch unosi się nad wodami. To jest nad piekłem, nad krainą złego ducha. Jest tutaj mowa o tym, że siedem darów Ducha Świętego, siedem sakramentów świętych przeciwstawi się dziełu złego ducha, szatanowi, temu źródłu zła. I będzie opis, drugi opis już stworzenia człowieka, zła decyzja Adama i Ewy w raju. Źródło w człowieku. Dla odpoczynku, małego odpoczynku. Po tej panoramie taki zaśpiewany i będę. Będziemy czytać tę pierwszą pieśń o stworzeniu świata i będę komentował. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Co tutaj jest powiedziane? Jeżeli świat miał początek, to znaczy, że świat jest stworzeniem, a nie bóstwem. Jako, że w tych religiach historycznych, w prehistorii, stworzenia były uważane za bóstwo. To jest takie mocne cięcie. Świat miał początek. Nie z Bogiem, nie z bóstwem, tylko stworzenie. Tym niemniej ten świat, który Bóg zainicjował w swojej mądrości, miłości, zainicjował poprzez świat aniołów, duchów czystych, jest światem, który w momencie stworzenia był stworzony do wyboru, do decyzji życia w Bogu czy poza Bogiem. Aniołowie też mieli podobną próbę jak my. Czy żyć w Bogu, służyć, spełnić się w Bogu, swoim Stwórcy i służyć tej miłości, żyć tą miłością, czy żyć sobą dla siebie. W wieczności będziemy mieli czas, są wieczność. Prawdopodobnie będziemy takie szkoły biblijne mieli. Wszystko nam będzie wyjaśniane. Albo Ojciec zechce dzieciom wszystko wyjaśnić. Sam Bóg Ojciec będzie robił te wykłady. To sobie pozostawmy wiele pytań na to inne życie. A tutaj żyjemy na ziemi, która ma wiele spustoszenia spowodowanego przez działanie złego ducha. Jest wiele ciemności. Przez ciemność rozumie się egoizm, pychę. To daje chaos w świecie. Ale Bóg się czuje tak panem absolutnym zła, że ostatecznie zło będzie służyć dobru. Zły wicher, burza, to jest tylko kwestia ustawienia żagli. Tak jak wam dzisiaj powiedziałem w związku z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu. Gdyby nie ten odruch pychy Faraona, to Izraelici by tam wsiąkli. Byliby wchłonięci przez kult bogów pogańskich, przez bogów płodności i tak dalej. A te prześladowania sprawiły, że przypomnieli sobie Boga Abrahama, Izaaka. Zaczęli do niego wołać. W sumie faraon zainicjował zbawienie. A w dodatku wychował sobie Mojżesza. To jest taki humor, że Bóg się nie boi. Szatan naprawdę, chociażby w punkcie pełnej historii zbawienia, niby zwycięża Jezusa Chrystusa, Syna Bożego w krzyżu i dokonuje zbawienia świata. Miłość Ojca najpełniej się wypowiada w stosunku do nas, że jest i absolutnie święty, nie toleruje zła, egoizmu, a jednocześnie jest bezgranicznym miłosierdziem. I są niezbędne te dwa skrzydła. Te dwa skrzydła objawiły się już przy wyprowadzaniu Izraela z niewoli egipskiej. To może Czesiek, czytaj to pierwsze. Nie. Ma mikrofon.
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy.
Dziękuję. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Macie tu na tablicy taki rysuneczek. Znacie już go. Chodzi o trzy epoki. Według Apokalipsy świętego Jana Apostoła historia zbawienia to jest historia działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. Epoka Ojca zakończyła się wieczorem. Zapadły ciemności. Wtedy, kiedy Jezus w Wielki Piątek umierał na krzyżu. Ale nastąpił poranek zmartwychwstania, początek epoki Syna, a dzień Pięćdziesiątnicy, dzień dla rodziny ludzkiej. I oczywiście, że te epoki Ducha Świętego do tych epok działania Trójcy Świętej trzeba tak podchodzić, że to jest jakby peleton. Peleton, że w tym peletonie najpierw jest Bóg Ojciec w tej najtrudniejszej epoce, później Syn i na końcu Duch Święty. I jest życie ukryte. W epoce Ojca Jezus miał życie ukryte. On był w prorokach, on był w tej liturgii baranka paschalnego. Życie ukryte. Tam już się dokonywało zbawienie. Bo Bóg jest ze swą zbawczą miłością i jest w wieczności. Tylko my jesteśmy w czasie. Dla Boga jest wszystko teraz. Jezus, Stary Testament, to jest życie też ukryte Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Epoka w epoce Syna, poranek, jest życie ukryte Ducha Świętego i Maryi. Życie ukryte. Ale teraz wkraczamy w taką epokę, kiedy już na czoło wyjdzie Duch Święty ze swoją bróżnicą Maryją. I da dzień. Da dzień. Trzecia część Apokalipsy nam się kłania. Rozdział 20. Królestwo tysiąclecia. Najpotężniejsze przeniknięcie ciemności tego świata, uwalnianie tego świata ze zła. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość, oddzielenie światła od ciemności, ciemności od światła. Chodzi o, tu jest katecheza, o darze mądrości. O darze mądrości. Dar mądrości ma oddzielić. Pamiętacie, ziarno padło w glebę. Jeżeli gleba daje się zasymilować ziarno, to wtedy gleba staje się mądrością. Staje się pokarmem gleby. Dar mądrości. Mądrość ma oddzielić wszystko, co jest ciemnością, wyprowadzić z naszego życia, uwolnić nas od bałwochwalstwa. Ale też z tym darem mądrości ma współpracować sakrament, pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego. To Chrzest Święty poprawnie przeżyty i prowadzi nas do uwolnienia od bałwochwalstwa. Potem Bóg rzekł: niech powstanie sklepienie na środku wód, niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Chodzi o dar, kolejny dar rady. Dzięki temu, że zaistniało sklepienie między wodami górnymi a dolnymi, nastąpiło połączenie nieba z ziemią. Dar rady jest możliwy dzięki temu, że Bóg nawiązał po grzechu pierworodnym z człowiekiem, z rodziną ludzką kontakt. To sklepienie zaistniało w momencie powołania Abrahama, przymierza, tego, co się dokonało na Synaju, przymierze. Przymierze to jest połączenie, sklepienie. I oddzielenie wód górnych od dolnych, łaski, wód życia od wód śmierci, które są na dole. Dar rady. Ale też jest tutaj mowa o sakramencie bierzmowania. Sakrament bierzmowania ma wprowadzić wodę życia w nasze wnętrza. Potem Bóg rzekł, niech zbiorą się wody pod niebem, na jedno miejsce niech się ukaże powierzchnia sucha. Oddzielenie wód od lądów. Chodzi o dar umiejętności. Jeżeli ludzie zaczynają żyć darem umiejętności, czyli realizują powołanie swoje człowieczeństwo, powołanie do tego, by być dziećmi Bożymi, to w tym momencie oni się stają stałym lądem. Na tym lądzie rosną drzewa. Te drzewa są symbolem ludzi, w których już realizuje się plan Boży. Ale na tym świecie są też ludzie, którzy daleko są od Boga i oni są zanurzeni w te wody chaosu jeszcze. Oddzielenie. Dar umiejętności. Bycia drzewem. Bycia drzewem. Znacie pierwszy psalm. Tak, który... Zresztą później ten opis, drugi opis porównuje człowieka też do drzewa. W wielu miejscach Jezus mówi, porównuje człowieka do drzewa, który przynosi dobre owoce. Mowa tutaj jest z darem umiejętności, ma współpracować sakrament pokuty, nawrócenia. Człowiek ma wychodzić z tych wód chaosu i stawać się kosmosem, porządkiem, ładem, drzewem przynoszącym owoce. Potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielić dzień od nocy i tak dalej. Aluzja jest do nieba, do księżyca, do gwiazd. W wielu tekstach natchnionych, no chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa, jest mowa o niebie, o księżycu, o gwiazdach, jako bóstwach. Nie ubóstwiajcie słońca, księżyca, gwiazd, ponieważ to są tylko stworzenia. Mowa jest o darze pobożności. To są i słońce, i księżyc, i gwiazdy są darem miłości Ojca, Stwórcy, Boga. Dają życie. Dar pobożności to jest takie przeżycie, takie już zrozumienie Boga, że ja biorę życie ze słońca. Ostatecznie Jezus w kazaniu na górze powiedział, że Ojciec jest, Bóg Ojciec jest jak słońce, które daje życie dobrym i złym. Czyli dar pobożności polega na braniu życia z Boga. Z Boga. I przekazywaniu tego życia innym. Ostatecznie dar pobożności w tej książeczce, którą wam dałem, jest utożsamiany z miłością bliźniego. Słońce, księżyc, gwiazdy służą. Nocą gwiazdy są punktem orientacji. Orientują nas. Z tym darem pobożności współpracuje sakrament ostatniego namaszczenia, można by powiedzieć sakrament śmierci. Przyjdzie taki moment w naszym życiu, kiedy słońce to fizyczne nam zniknie z oczu, to światło fizyczne w śmierci nam zniknie i pojawi się inne słońce. Słońce miłości Ojca. Stworzenie pod niebem ptactwa i wreszcie w tych wodach chaosu ryb różnych podporów. To jest katecheza o niezbędności daru męstwa. Ptaki, pamiętacie, jak Jezus daje przypowieść o ziarnie, które zostało określone na roli, to że ptaki niebieskie wydziewują i w komentarzu, że to jest szatan. Zły duch bardzo się opiekuje tym słowem, które Bóg do nas kieruje i chce nam wydziubać. I zawsze to osiąga, jeżeli my tego słowa nie rozumiemy. I ja mówię, że nam wydziubał w zasadzie całe Pismo Święte, bo go nie rozumiemy i odkładamy na półkę. Jest takie szlachetnie czyste. Jak chodziłem po kolędzie, to nieraz widziałem Pismo Święte, mówię, o, Państwo macie Pismo? O tak, proszę Ojca, mamy. I, czy mogę zobaczyć? No i proszę, nieskazitelnie czyste. No, moje jest takie. I dlatego nieraz proszę, żeby ktoś przeczytał wierszyk. A to już jest której rzędu. Ale przed śmiercią ja to puszczę z dymem, także nie będzie to relikwią po mnie. Bo bym się wstydem oblewał. Dobrze, uważajcie. Te ptaki to jest symbol świata duchów. Wszystko, co ma skrzydła, w Piśmie Świętym jest symbolem uduchowienia świata duchów, nie tylko dobrych, ale i złych. A tu chodzi o to, że dar musi mieć dar męstwa, skoro Bóg szatanom zostawił wolność w stosunku do nas. Musi mieć dar męstwa. A ponadto żyjemy jednak w świecie niezbawionym w wodach chaosu i w tym świecie, jeżeli ktoś ma dar męstwa, to jest rybą. Ryba. Ryba w wodzie się dobrze czuje. Jest nieśmiertelna. Stąd Chrystus i chrześcijanie mają w sobie Chrystusa zmartwychwstałego już posługiwali się znakiem rozpoznawczym rybą. Jak mam dar męstwa, to jestem rybą w tym świecie zła, w świecie niezbawionym. Z tym darem współpracuje sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii. Ona nas karmi realnie. I daj nam, bo Eucharystia to jest krzyż, szczyt męstwa Boga człowieka. Szczyt męstwa. I Chrystus daje nam swoje męstwo, obecne swoje męstwo. No i wreszcie jesteśmy przy stworzeniu zwierząt i pary ludzkiej, i człowieka jako pary ludzkiej. Jeżeli człowiek nie będzie, człowiek jest stworzony na obraz, stworzył więc Bóg człowieka na obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył go mężczyznę niewiastę. Jeżeli człowiek nie będzie naczyniem dla Boga, miejscem obecności Boga, to niestety będzie zwierzęciem. I to wyjątkową gadziną, która może zniszczyć cały świat. Unicestwić cały świat. Jest rzeczą ważną, żeby człowiek był miejscem obecności Boga. Jako mężczyzna i jako niewiasta. I tu chodzi o dar jaki? Rozum. Bardzo dobrze. Dar rozumu. To, czyli, żeby realizować się, żeby człowiek nie był zwierzęciem, musi posiadać dar rozumu, to znaczy dar, nasz rozum musi być przeniknięty Bożym rozumem. A rozum ma panować nad
emocjami.
Ludzie, jacy wy mądrzy jesteście. Nad światem emocji, a przede wszystkim nad pychą. Nad pychą. Rozum, dar rozumu ma zapanować nad pychą. Bo świat w gruncie rzeczy nie tyle rządzi się rozumem, co emocjami. I ja dlatego też mówię, popatrzcie na nasz Sejm, czy tam jest coś z rozumu, czy raczej tylko emocje. A w zasadzie pycha. Każda partia tylko żyje dla siebie, zajmuje się sobą i pokietuje społeczeństwo. Świat emocji pycha. Brak daru rozumu, że dopiero ten dar rozumu. Dar rozumu jest niezbędny w małżeństwie, jest tu powiedziane. W małżeństwie. Jest bardzo potrzebny dar rozumu, żeby panować nad emocjami. A tak patrzę teraz po tej sali i tak widzę, że to jest jednak słuszne. Tak. Z darem rozumu ma współpracować jaki sakrament? Sakrament małżeństwa. Czyli małżonkom w momencie ślubu trzeba powiedzieć katechezę o darze rozumu. Życzyć im rozumu.
No, mój Boże. Na mojej drodze życia.
Życzyć rozumu. Straszne. Czyli nauważać im. Dar rozumu ma leczyć chorą miłość, chore relacje. Widzenie zła tylko poza sobą, a niewidzenie zła w sobie, czyli zło jest już w tym momencie, kiedy we mnie nie ma Bożej miłości. Ducha Świętej, miłości oblubieńczej Bożej. I dopiero wtedy jest możliwe ciekawe stadio, jeżeli ona i on są zjednoczeni w tym samym Duchu Świętym, w tej miłości oblubieńczej. I wtedy, i tu jest pieśń o płodności. I to właśnie chodzi już o płodność w Duchu Świętym. I wreszcie dzień siódmy, kiedy Bóg odpoczął. To jest szabat. Szabat to dokładnie to, co odpoczynek. To znaczy, że tutaj chodzi o dar bojaźni Bożej. O dar bojaźni Bożej. Dar bojaźni Bożej, gdzie zaistniał, gdzie się narodził?
W krzyżu.
Bóg odpoczął dopiero, kiedy nas umiłował w krzyżu do końca. Do końca nas umiłował. Już więcej nie mógł zrobić, tak zrobił. Wszelkie brudy wchłonął przez swoje człowieczeństwo. Pokonał zło, którego autorem jest i szatan, i człowiek. I ten dar bojaźni Bożej ma wejść w nasze wnętrze. Jak on zaistnieje, to dopiero my odpoczniemy. My odpoczniemy jako grzesznicy. No, jeżeli szukamy odpoczynku, to ten szansa na odpoczynek jest tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tylko tam, jeżeli chcemy odpoczywać. Dlatego w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tym, który po nas męczy zło, brak dobra, to nas męczy. Możemy odpoczywać się w krzyżu Jezusa Chrystusa. I tu chodzi o jakiś sakrament, Państwa, no jacy jesteś, Kronika Państwa. Do kapłaństwa wszyscy jesteśmy powołani od momentu chrztu świętego, pierwszego sakramentu, od chrztu świętego. Nas zamieszkuje ten, który realizuje bojaźń Ojca o każdego z nas w krzyżu. Bierze, chłania zło i daje zmartwychwstanie, daje odpocznienie zmartwychwstaniu. W nas się obecnia i wtedy nie boimy się zła w tym świecie. Nie boimy się niefortunnego małżeństwa, ponieważ w nas zamieszka miłość z krzyża, kiedy my możemy każdemu złu nadać najwyższą wartość. Nie przestajemy się bać zła, mając mądrość i moc krzyża, obecność Chrystusa z krzyża chwalebnego w swoim wnętrzu. I odpoczywamy w tym okropnym świecie. Możemy odpoczywać. Możemy sobie, chciałem powiedzieć, trochę odpuścić z tego bawienia się w bogów. Ponieważ Bóg najpiękniej jak mógł zaistniał w moim wnętrzu. Chrystus kapłan, Chrystus zmartwychwstały i wnosi szabat, odpoczynienie. Zobaczcie, że Jezus najchętniej uzdrawiał w dzień szabatu ku zgrozie pewnych pobożnych mężów w Starym Testamencie, w szabat. Nieraz by się wydawało, no nie rób tego, to nie będzie narastała ta fala. Otóż Jezus w szabat uzdrawiał, ponieważ chciał realizować szabat. Szabat obiecywał Jezusa Chrystusa. Wszystkie cuda zmierzały do jednego cudu, krzyża, którym wszyscy jesteśmy dotknięci i ten cud zamieszkał w naszym wnętrzu, żebyśmy już nie prosili o cuda, tylko czynili cuda ze zła dobro. To tyle byłoby na dziś. Reszta będzie na zaś. W poznańskim mówią na zaś, tak? Na zaś. Mogę opowiedzieć anegdotę o zaś? Robiłem z wieloma kolegami maturę naszą wewnętrzną, zakonną. No i mieliśmy tam taką panią, która nam gotowała i zawsze w sobotę było streszczenie tygodnia. Wszystko, co zostało niezjedzone w ciągu tygodnia, w związku z tym, jak przyszła zupa, to łyżkę się stawiało w tej zupie i stała. To było wszystko zaś. No i myśmy później chcieli ją przechytrzyć. Jak zostawały resztki, to się obok kuchni biegło szybko i do takiego kubła. I ona się zorientowała. I jak któryś z kolegów tam leciał z tym pomysłem, z tymi resztkami, to naleciała, proszę księdza, proszę dać zostawić, to będzie na zaś. Tak mi to zostało na zawsze. Jeszcze chwila skupienia, dobrze. Zanim przejdziemy do Eucharystii. To taką panoramę dam tych czterech innych kateches. Ten duch unoszący się nad wodami to jest zapowiedź chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, który jest w każdej Ewangelii na początku, we wszystkich czterech Ewangeliach. Jezus Chrystus przez chrzest w Jordanie, będąc rankiem niepokalanym, niewinnym, wchodząc w rzekę Jordan, zapowiedział, że wejdzie w rzekę z 2. I zainaugurował w czasie chrztu narodziny siedmiu darów Ducha Świętego i siedmiu sakramentów świętych w czasie swego chrztu. Zainaugurował, jakby obiecał. I będą, teraz będziemy omawiać, jutro w czasie porannej katechezy, będziemy omawiać historię raju utraconego i jak możemy odzyskać raj, o Adamie i Ewie i o nowym Adamie, nowej Ewie. Nowy Adam i nowa Ewa są obiecani po to, by nie było płodności tylko dla złego ducha, dla piekła, dusz martwych, ludzi wewnętrznie martwych, żeby nie było płodności dla złego ducha, żeby płodność, żeby nasza ludzka płodność była płodnością dla nieba, dla Ojca, dla Boga. Kain Abel, to będzie Ewangelia Marka, by nie było kultu na poziomie Kaina. Izrael realizował kult na poziomie Kaina i dlatego z Jezusa uczynił Abla w krzyżu, Wielki Piątek. Tak długo, dopóki nie żyje miłością z krzyża, miłość z krzyża pewnie się nie realizuje, to moje życie jest życiem Kaina. I przeczytacie, będziecie czytać, będzie to zebrane i wyjaśnimy ten tekst. Noe, Arka, Potop. By nie trzeba było nazwać metodą potopu, wydawać konsekwencje zła. Bo, jak wiemy z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, jedni się zbawiali w arce, inni przez wody potopu, wydawani. Byśmy mogli być w arce. A arką jest Maryja, tajemnica niepokalanego poczęcia. I to jest odpowiednik Ewangelii Łukasza. I przekonamy się, że to właśnie jest wspaniała interpretacja Ewangelii Łukasza. Wieża Babel, byśmy się nie trudzili niepotrzebnymi inwestycjami. Tak. Tylko żebyśmy przez wieżę Babel chcieli dosięgnąć nieba, sięgnąć nieba. Tak. Żeby nasze inwestycje tutaj były inwestycjami po tamtej stronie. Żeby nasze inwestycje nie zostały tutaj i nie były unicestwione. Przeciwieństwem wieży Babel jest krzyż Chrystusa. Nie jest krzyż. Wszystko poza krzyżem jest wieżą Babel. Jest pomieszaniem z pochrątaniem. Ludzie, którzy nie mają w sobie miłości z krzyża, nie mogą się dogadać.